Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania.
Partnerem odcinka jest marka Untamed. W tym miejscu chciałbym serdecznie powitać w szeregach wspieranych przez nich Jujiteiros, czołową polską graplerkę Julię Mikołajczyk. Zapraszam również do skorzystania z kodu Pierwsza Luźna, który gwarantuje Wam 10% zniżki. Embrace the Primal, stay untamed. Partnerem technicznym odcinka jest marka Muscle Clinic. Odżywki od grapplerów dla grapplerów. Z kodem 1 luz 15, 15% taniej.
Muscle Clinic, w trosce o Twoje zdrowie.
Przed Wami pierwsza w historii Pierwszej Luźnej, nie licząc odcinków specjalnych, ponowna wizyta mojego gościa. A w tym wypadku gościni, bo po drugiej stronie mikrofonu zasiadła czołowa polska zawodniczka jiu-jitsu Magdalena Loska. Mam przyjemność znać Magdę już dość długo, więc przygotujcie się na pełną śmiechu rozmowę dwójki dobrych znajomych. Gadaliśmy oczywiście o jej udanym sezonie startowym, treningach w legendarnym japońskim Kodokanie oraz czy będzie prowadzić kiedyś swoją akademię jiu-jitsu. Otrzymacie także kilka rad na temat tego, jak dobrze znieść obóz treningowy, a także poznacie rolę Magdy w historii polskiej literatury sensacyjnej. Enjoy!
Zamiast rozgrzewki dawaj mordo, pierwsza luźna!
A skąd ten Zoom w końcu? Bo ja kiedyś, pamiętam, się pytałam Daniela, gdzieś tam chyba nawet jest informacja, nie? Na stronie.
Nie wiem, czy to jest oficjalnie na stronie. Ja znam historię taką i zawsze powtarzam, że jak szukali sobie miejsca do trenowania, to ktoś tam znalazł jakąś taką halę, którą mogli sobie zaadaptować, no ale musieli ją sobie posprzątać. No i ona była zawalona jakimś gównem najgorszym, nie? No i się spotkali w jakąś tam sobotę, niedzielę, siedzą, pracują, wynoszą, wiesz, czas mija i w pewnym momencie ktoś powiedział, kurwa, prędzej zostaniemy złomiarzami niż zawodnikami jiu-jitsu. I została ta nazwa, nie?
Świetne, no. Ciekawe, kto może Łukasz Bagiński?
Nie wiem, to mógł być albo Leszek, albo Esko, albo ktoś taki. Teraz właśnie Leszek Zieliński, czyli jeden z absolutnie pierwszych złomiarzy, zaczął przychodzić w soboty. Dostał niedawno brązowy pas, w sensie, no, on miał purpurę, nie? Jakby wiele lat chyba nie trenował. Zaczął znowu przychodzić na te sparingi w sobotę. I chyba z dwa tygodnie temu po sparach Daniel z Adamem dali mu brąz, nie? Też go zapraszam w każdą sobotę, jak go widzę, do podcastu, no bo to dużo oldschoolowych historii potencjalnie dobrych. No, na razie się jeszcze troszkę waha, to jest raczej taki skromny chłop.
Tak jak
Ale no, Łukasza też namawiam.
Musisz go ściągnąć.
No ja wiem, no jak go za każdym razem go widzę, bo Łukasz też wpada czasem w soboty na sparingi, to go męczę, nie? Ostatnio mi powiedział, że za rok. Ja mówię, no, kurwa, za
Łukasz,
rok?
To Łukasz, tak. Pamiętam Łukasza teksty.
Zaczęliśmy już płynnie zaczęliśmy. Bardzo się cieszę, że wreszcie nam się udało, bo widzieliśmy się dziesiątki razy od czasu naszej rozmowy ostatniej, ale żeby usiąść i zacząć nagrywać, to zawsze coś się wypieprzało.
To prawda, zawsze coś było, no.
No, nawet przecież nawet mnie nocowałaś raz i tak nie udało nam się nagrać.
A z Adriano się udało.
Z Adriano się udało, na razie jest nieopublikowany. Mam nadzieję, że w ramach tego drugiego projektu, nie wiem, kiedy wyjdzie ten odcinek, więc nie wiem, czy już wiadomo, o co chodzi, że może ten odcinek pójdzie, ale tam też pamiętam, że troszeczkę byłem zaskoczony, że ma troszkę słabszy angielski niż się spodziewałem. Mm-hmm. I jakby rozmawiało się okej, a jak się tego będzie słuchało, to muszę dopiero przeedytować i zobaczyć, nie? Ale no, śmieszny koleś. No, jakby Brazylijczyk zimą w Polsce, mieszkający w Abu Dhabi od 10 lat, jest przezabawną rzeczą.
Tak.
Był przerażony. Jak mu pokazałem filmiki z morsowania, to powiedział, że jestem pojebany, nie?
Szkoda, że nie byłeś na obozie wtedy z nami.
No wiem, widziałem tylko zdjęcia, no. A no weź to opowiedz w takim razie, jak on się tam zachowywał.
On nie mógł w ogóle uwierzyć, że jest tyle śniegu. Mówił, że tam kiedyś gdzieś był chyba i widział śnieg, ale to, co zobaczył w mur za Sichle, no to przebiło wszystko. Wtedy sypnęło ostro.
No, jakieś storiski zrobienia orła i tak dalej.
Tak.
Poszedł w góry?
Nie, niestety nie. No wtedy on był z Sofią, z córką, więc nie było takiej prawda. Możliwości.
Co, ściągniesz go jeszcze kiedyś do Polski?
Pewnie, że tak. Przecież to mój przyjaciel od lat. Jasne, jak będzie chciał, ale pewnie nie zimą.
W ogóle dobra historia, możemy to opowiedzieć, bo mówię, podcast wyjdzie, nie wyjdzie, kiedyś pewnie wyjdzie, ale No bo Adriano jest totalnie z faweli, nie?
Tak jest.
Weź opowiedz trochę o jego historii.
Co, no wywodzi się z faweli, z Rio. Znaczy nie wiem, czy on tam opowiadał, no miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Gdzieś tam uratował go sport, właśnie judo, zaczął trenować. W początku nie wiedział, co trenować, tam mama go wysyłała na różne sporty. Przez chwilę trenował judo, potem mu się nie podobało. Później wrócił do tego judo. No i tak został i był w kadrze Brazylii.
Mają mocnych judoków.
Tak, bardzo mocnych judoków. Była tam szansa nawet, żeby leciał na igrzyska, ale oczywiście jakieś komplikacje między związku. Trenerami, w związku, jak to w związku bywa. I nie poleciał na igrzyska. No ale w tym samym czasie trenował jiu-jitsu, a zaczął startować w jiu-jitsu dopiero na czarnych pasach. No i jest bardzo dobry. Mhm, w jiu-jitsu na czarnych pasach dopiero zaczął startować.
A, startować tak. W ogóle. Nie, bo chciałem powiedzieć, że jak Felipe Costa, ale Felipe Costa zaczął wygrywać dopiero na czarnych pasach,
tak.
Nie?
Mhm.
No tak, tak. I on pamiętam, w tym podcaście mi opowiadał właśnie, że to jak później, no bo wyście się poznali w Abu Dhabi, prawda?
Tak. Mhm.
Opowiadał, że to właśnie był totalny przypadek, że on coś w ogóle, ktoś tam powiedział, chodź, bo tam trzeba coś przewieźć, tak dalej, jakieś zlecenie, miał zwykłą robotę, żeby zarobić parę reali. I gdzieś pojechał i ktoś mówi, ej, tutaj ja gadam z typem, on rekrutuje do Abu Dhabi do trenowania, do prowadzenia treningu jiu-jitsu, kogoś do stójki potrzeba, ty jesteś judoką. I w ogóle tak z dupy kompletnie wylądował w tym Abu Dhabi. Siedzi tam od 10 lat, nie?
Tak, tak, tak. No wcześniej pracował w tym głównym projekcie, właśnie w Palm Sporcie. Teraz robi bardziej taką, no tajną, wykonuje tajną misję, tajną pracę, więc nie za bardzo o tym może mówić. Bardziej dla rządu, dla takich tam ważniejszych osób.
Z wojskowością jakoś związane, tak. To tyle można powiedzieć.
No i jest bardzo zadowolony. Teraz ta druga praca to jest super. No w tamtej poprzedniej, w Palm Sporcie, to nie miał życia praktycznie. Wstawał rano, musiał biegać z bo tam też w wojsku pracował.
No.
Musiał biegać z tymi wojskowymi, nawet nie, to nie są wojskowi, tylko takie osoby, które dopiero...
Rekrutami?
Tak.
To akademia jakaś była?
Nie. Tam jest w Emiratach, tak samo jak w Izraelu, jest obowiązkowe wojsko. I obowiązkowe jiu-jitsu. No i on był po prostu jednym z trenerów, no ale zamiast prowadzić tam jiu-jitsu, no to musiał z nimi biegać. Codziennie.
Super.
Codziennie o 5 rano. Później musiał prowadzić zajęcia jakieś tam, ale nie dużo jiu-jitsu, bardzo mało prowadził. Wracał do domu i wieczorem znowu musiał jechać. No nie miał życia, jeszcze później urodziła mu się córka. Było bardzo ciężko, że już naprawdę myślał, że będzie musiał zrezygnować z tej pracy, wracać może do Brazylii, szukać czegoś innego, nawet przez chwilę myślał o Stanach. No ale kolega mu zaproponował właśnie, który uczy tajski boks w tym rządzie. Zaproponował mu właśnie pracę, żeby tam szkolił z jiu-jitsu.
Okay. Mam nadzieję, że trochę zachęciliśmy was do tego, że jeżeli ten podcast kiedyś wyjdzie, to żeby go posłuchać. Ale wróćmy do ciebie, Magdaleno. I ja dzisiaj zamierzam mnie rzucać podkręcone piłki.
Proszę.
ADCC, Zagrzeb. Czemu żeś nie pojechała? Miałaś bilet na samolot.
Miałam.
Byłaś zarejestrowana.
Nie. Nie byłam zarejestrowana.
No dobra, miałaś bilet na samolot do Zagrzebia.
Tak.
I powiedziałaś, że nie, bo nie masz formy, tak?
No, myślałam, że ten pociąg już odjechał.
No, ale... Przepraszam,
ostatnio...
Ty wygrałaś poprzednie trialsy.
Tak.
I co? I czekaj, ty byś do 6.5 startowała, czy powyżej?
Chciałam do 6.5, ale na chwilę obecną nie wiem, czy bym to zrobiła. Ważę takie 68-69.
No dobra, no to ta Laverne albo w tej plusie ta Nia Blackman, nie pocisnęłabyś ich?
Wiesz, no ciężko tak mówić teraz, no walka to walka, no nie czułam się na tyle, żeby jechać.
No to byś przegrała i co by się stało?
Nic by się nie stało, no ale...
No to czemu?
No, lubię jechać, może nie tyle na 100% przygotowana, bo nigdy nie ma takiego momentu, ale no to był czas, w którym się naprawdę gdzieś tam fatalnie czułam.
Okej. Okay. No ale Mistrzostwa Świata w grapplingu zrobiłaś z rozwalonym nadgarstkiem.
Cały czas mam rozwalony. Cały sezon tak startowałam. No właśnie, no i o to chodzi, że ten nadgarstek już mi bardzo mocno daje w kość. No i też myślałam, że będzie operacja na początku roku. Na 3 tygodnie, nie wiem, przestał mnie boleć. Mniej trenowałam trochę, znaczy i tak mało trenuję na to, co trenowałam kiedyś.
Czyli 3 tygodnie cię nie bolał i odwołałaś od razu operację, tak?
Nie odwołałam.
Okej. Okay.
Mieliśmy załatwić tą operację wcześniej, no ale bardzo ciężko ogólnie ogarnąć operację na NFZ, przynajmniej może ja nie mam takich dojść. Wyznaczyli mi termin na 2029, więc kombinowaliśmy, myślałam, że może coś się wcześniej uda, bo no taki był plan, bo to się stało w kwietniu 2023, czyli rok temu, już mi się ciągnie ten nadgarstek. No i miałam plan, żeby po prostu zrobić ją na początku roku, żeby polecieć jeszcze na Worldsy. Myślałam, że wtedy się uda. No ale no zobaczymy. No.
Ale to czekaj, bo ja się zgubiłem. To czemu nie zrobiłaś tej operacji na początku roku?
Bo po pierwsze nie ogarnęłam jej. No. Bo no tak jak mówię, no jeżeli chciałam robić ją prywatnie, no to są bardzo duże koszta.
No.
A no nigdzie nie wcisnęli mnie na żaden termin na wcześniejszy.
Bardzo duże koszta. Znaczy, no ale też wiesz, masz tam jakąś popularność i tak dalej, założyłeś jakąś zrzutkę, to mogłoby się uzbierać. No ja wiem, teraz będziesz kurde ten, że tak nie chcesz i tak dalej, ale marchewka Agnieszka, nie? Fotografka. Mhm. Ona rozwaliła kolano i zrobiła zrzutkę. Błyskawicznie zebrała, nie?
Wiesz co, może to gdzieś tam w mojej głowie też jest, że ja odwlekam tą operację, bo no bo tak jak mówię, no czuję, że ten pociąg już ucieka, że to są jakieś gdzieś tam ostatnie moje podrygi, jeśli chodzi o zawodowstwo.
Jak rozmawialiśmy w lipcu, to mówiłaś, że jeszcze 2 lata.
No właśnie.
To nie są ostatnie podrygi, 2 lata. To...
No tak, ale jakbym zrobiła operację, wyklucza mnie to na pół ile? Roku, 4 miesiące, pół roku, no to jednak gdzieś tam...
No 4 miesiące, pół roku to jednak już duża różnica. No bo zakładając, że wyklucza się to na 4 miesiące, po 4 miesiącach wracasz do treningów, 2 miesiące robisz formę i wiesz...
No tak pięknie to wygląda teoretycznie, tak jak to się mówi. No. Tak samo jak, okej, pracujesz, masz dziecko, sama wychowujesz, pracujesz w jednej pracy, w drugiej pracy. Nie no, znajdziesz czas na trening. Po treningu odbierasz, znaczy po pracy odbierasz dziecko, jedziecie razem na trening, robisz, wracacie do domu, wszyscy idą spać i są zadowoleni. No tak to nie wygląda. W teorii wszystko wygląda pięknie. Mhm. I nieraz gdzieś tam moje plany się pokrzyżowały, bo gdzieś tam umyślałam, że ułoży się tak, jak ja chcę, no ale niestety, no tak jak mówię, no jak wychowywanie dziecka, no nie jestem w stanie codziennie trenować i skupić uwagę tylko na sobie. Dziecko też potrzebuje uwagi, też potrzebuje, żeby je gdzieś zawieźć na trening, żeby z nim coś zrobić. Czasami po prostu nie ma ochoty nigdzie wychodzić, jest zmęczony po szkole, także no teoria to jest wszystko piękne.
Ja rozumiem, ale no nie wiem, dobra, z drugiej strony, bo ja zawsze byłem zwolennikiem właśnie, że czasami jak nie wiadomo, czy robić operację, czy nie robić, to może lepiej zrobić i odbębnić i mieć temat załatwiony z głowy, ale teraz chyba już nie jestem w pozycji do tego, żeby się wymądrzeć, bo miałem na koniec marca mam termin plastyki tej mojej pachy i chyba go nie zrobię. Ale to dlatego, że fizjo bardzo dobrze poszło, nie? Dzięki Magdzie. No, kulaliśmy się dzisiaj. Tak, normalnie tak. Się kulam, nie? Dobra, jakby są pewne ruchy i pozycje, które odpuszczam i wolę oddać pozycję albo nawet odklepać, ale to chyba bardziej siedzi w głowie nawet niż w ciele.
Nie, no ty miałeś bardzo poważną rzecz.
No, to, że to była poważna rzecz, to jest jedno, jakby konsekwencja tego, sama pacha, to mogło być z mniej poważnej rzeczy, no bo to już jest kwestia jakaś tam taka zewnętrzna, nie? Ale no, ja mam prawie już pełen zakres, nie pęka, tak jak wtedy na obozie w lipcu.
Właśnie, przypominaj. Straszne.
Oj Magda, co się stało? No, muszę jechać na SOR. Nawet do kulanek nie doszedłem.
Tak, tak.
Polecam SOR w Nowym Targu, ma piękny widok na góry.
O, nie, odpukać przestań.
Ale ja jechałem taki wkurwiony też, znaczy no wkurwiony, że to się stało, ale dwa myślę sobie, ja pierdolę, Slipiec, to jest najbliższy SOR, bo w Zakopanem nie ma SOR-u, nie? Jest szpital, ale nie ma SOR-u. Przecież po prostu tam będzie 1000 osób ze skręconymi kostkami czekało na tym SOR-ze. Ja nie wyjdę do rana stamtąd. Wchodzę nikogo. Biorę numerek, kurde, na triaż. Dziękuję, od razu, nie? Potem 10 minut czekałem na lekarza. Zszyli. Do widzenia, nie? Pamiętam, że jeszcze do ciebie dzwoniłem i mówiłem, ty Magda, ja już wracam, tylko jadę jeszcze do Maka. Chcecie coś z Maka? No już musiałem się jakoś pocieszyć, nie? Dobra, a propos twojego... A nie, nie. Jeszcze zostajemy chwilę przy tym ADCC, przepraszam. Get back. Oglądałaś te walki?
Tak, tak, oczywiście.
No i co czułaś wtedy?
Zawsze jak nie jadę na zawody, no to czuję, kurde, bardzo bym chciała tam być.
A tak bardziej technicznie niż emocjonalnie właśnie, jak oglądałaś te walki, ja bym zawalczyła tak, tu bym ten, tu...
Tak, tak, no zawsze gdzieś tam analizuję to sobie i... No ale tak jak mówię, walka to jest walka, to też ciężko powiedzieć z pozycji widza, prawda? A jak już się walczy.
A jak Maciul wygrał, to nie zazdrościłaś?
Człowieku, ja się tak cieszyłam, że Maciul wygrał.
Nie, no jasne.
Ja,
no, ale...
ja mu to przewidziałam kilka lat temu, ja mu mówiłam, że on będzie... I on jeszcze do ADCC też pyknie. Miejmy nadzieję, że teraz, jak nie teraz, to nie pyknie na pewno.
piękne sceny, nie? Z Kamilem, tak, jak ten.
Tak, tak, super.
Ty zwłaszcza teraz w miarę tym chyba regularnie wizytujesz aligatorów, nie?
Wiesz co, no ja krążę pomiędzy Dragon's Denem u Krzyśka Łukaszewicza, który jest super trenerem, bardzo mi się podoba, jak technicznie prowadzi zajęcia. Ogólnie fajne bardzo treningi są. No i mam bliziutko, mam tam 5 minut na piechotę, więc to jest taki bardzo duży plus dla mnie. No i aligatorem, bo tam jest Zosia, no to sobie z Zosią się czasami umawiamy i robimy. Gdzieś tam mamy jakiś plan, żeby może, nie wiem, na to Brazileiro polecieć, tylko zobaczymy.
O,
tak, bardzo
fajnie.
Chciałyśmy.
Na kimona.
Tak, 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 oczywiście. Tylko zobaczymy, jak to wyjdzie właśnie finansowo, bo to jest największy minus, jak zawsze.
Wardziak może będzie jechał na to Brazileiro też, mm-hmm. bo nie startował nigdy i tak
ja
gadaliśmy
też.
Ostatnio, że tak. W sumie fajnie by było no, pyknąć to już w ogóle, ale sobie jeszcze po prostu tam wystartować. Mm-hmm. Startował na jakichś zawodach chyba w Brazylii, ale nie na Brasileiros. Także no tak mówią, że nie jest pewien, ale ja tak widziałem w oczach, że chyba, chyba jeżeli nic tam nie stanie dziwnego na przeszkodzie, to pojedzie, nie?
Także nie, no Wardziak to...
Polska ekipa na Brasileiros by było zajebiście,
super,
nie? Super,
było tak. Wardziak, no to wiesz, no to jest pełnoprawny zawodnik. On to robi to na 100%, to jest też zupełnie co innego, nie? A nie tak jak my gdzieś tam z Zosią, matki pracujące. No ale dajmy radę.
Ale ambicje się zgadzają, nie?
Oczywiście.
A propos twojego sezonu właśnie, bo powiedziałaś, miałam coś tam sezon i tak dalej. Ja sobie wypisałem i teraz przeczytam. Poczynając od stycznia zeszłego roku, 2023. IBJJF Europeans, brązowy medal. Luty, AJP Amsterdam, złoto i srebro. Marzec, AJP Bruksela, 2 razy złoto. Maj, AJP Grand Slam w Abu Dhabi, brąz. Czerwiec, Mistrzostwa Polski w grapplingu, złoto. Lipiec, AJP Lizbona, złoto i srebro. Sierpień, Mistrzostwa Świata w grapplingu, 2 razy złoto. Wrzesień, AJP Ryga, złoto. Październik, AJP Stambuł, złoto. Listopad, AJP Worlds Abu Dhabi, złoto w Mastersach i... No to już ten rok, ale styczeń, AJP Grand Slam w Tokio, też w Mastersach, złoto. No miałaś co robić, nie? W zeszłym roku.
Tak, tak. To był bardzo udany rok. Byłam mocno nastawiona na to, żeby startować w AJP. Oczywiście w adultach. Ten ostatni start był i adulty, i mastersi, bo po prostu był w Mastersach też hajs do wygrania. Pierwszy raz na World Pro.
W tym Tokio, czy w tym Abu Dhabi?
W Abu Dhabi i w Tokio, no.
W obu?
Oczywiście.
Okay.
Także Igor Dziong bardzo mnie zmotywował na tamten rok na AJP, żeby startować, żeby zgarnąć zawodnika roku.
I zgarnęłaś.
I zgarnęłam.
Zawodniczki roku,
tak,
prawda?
Tak. Zawodnika. To był faceci i kobiety.
Obu. Mhm. Okay.
Tak, tak, tak. No i tak, jestem zadowolona.
Zawodniksa. Trzeba by powiedzieć.
Tak.
Jakoś tak.
Także był to bardzo udany rok. Też powalczyłam z naprawdę dobrymi dziewczynami. Udało mi się wygrać z taką dziewczyną, z Anną Swenson,
mm-hmm.
która gdzieś tam bardzo mocno walczy bez kimon. Na Mistrzostwach Europy bez kimon w 22, to czy było w grudniu, w kategorii z nią wygrałam, w Open z nią wygrałam, w kategorii z nią gdzieś tam przewagą przegrałam. I teraz musiałam w tym lutym jej się odegrać. Także się śmiałyśmy, że ja teraz jestem do przodu.
Nogi?
Tak.
Ona tylko w nogi walczy?
Tak, ale nie pamiętam, czy w tej... Możliwe, że też walczyła w... Nie, w kimonach też walczy. Tak, 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 w kimonach też.
Często zwracam na to uwagę i nie, żebym komukolwiek coś chciał ujmować, ale jednak takie dodatkowe mam punkty szacunku dla osób, które, wiesz, startują w jednej i drugiej formule i no już jak osiągają sukcesy w jednej i drugiej, to już w ogóle. No, bo to jednak, kurde, no tak ten sport się rozjeżdżają, że naprawdę to trudno już łączyć, nie? Znaczy, no rozjeżdżają, no WNO ostatnio pokazało, że kimoniarze, jak zrzucą kimona, to potrafią narobić hałasu. Patrząc po sobie, jako takim przeciętnym trenującej osobie, no to jak ja zdejmuję kimona i robię z ludźmi, którzy robią tylko nogi, to ja tam ledwo wiem, co się dzieje czasami, nie? Jak robię z kimś dobrym. Na Piranii, jak pojechałem na jeden trening, to swoje się skrętówek naklepałem, nie? U mnie zawsze jest dużo o podróżach, bo lubię. Japonia.
Tak, to było marzenie, ojej, nawet nie pamiętam jak długo, chyba od kiedy zaczęłam trenować. No super było, udało się w końcu je zrealizować.
A jeżeli byś miała na takiej skali jakby oczekiwań wobec tego kraju, że było tak jak się spodziewałaś, było lepiej niż się spodziewałaś, było trochę gorzej, może w różnych aspektach?
Nie, no było lepiej niż się spodziewałam, ale No nie zwiedziliśmy tak dużo, jakbyśmy chcieli, bo byliśmy tylko na tydzień plus dwa dni loty. No to było za krótko. Byliśmy skupieni na turnieju, tym bardziej, że nie chcę się chwalić, ale musiałam trochę wagi tam zrzucić.
No ja widziałem coś tam, ty tak nie wprost napisałaś, ale że tam jakieś było, że niespodziewanie zrzucanie wagi, o co
no,
chodzi?
5 kilogramów.
Że jak tam wylądowałaś, to miałaś piątkę jeszcze do zrobienia?
Nie, mów proszę cię. Boże, Krzysiu, mam nadzieję, że tego nie słyszysz, mój dietetyku.
Ale wylatując było
jak
mniej?
Jak ten Igor powiedział, zapuściłam się, no.
A co się nie ważyłaś?
Wiesz co, nigdy się nie ważę.
Znaczy ja na pewno mam wagę, tak?
Zawsze tak jeżdżę i mówię, oh, wow. No gdzie ja mam nie mieć wagi.
I zrobiłaś tą... Zrobiłam. Ile zrobiłaś tą
24
piątkę?
Godziny. Bez spania, bez niczego.
Sauna?
Wiesz co, no zaczęłam...
Gorąca kąpiel w stylu MMA,
nie, nie,
tak?
Nie, zaczęłam od biegania. 20 kilometrów na bieżni. Później w dres weszłam, położyłam się do łóżka. Poleżałam tam, nie wiem, z 20 minut. No i później wiadomo, gdzieś tam się wytarłam. Znowu dres, wieczorem sauna. Jeszcze się okazało na koniec, już jak poczęliśmy się ważyć, że brakuje mi 300 gramów. Było za 5.
Ważenie było wieczorem, tak, a start tak, następny dzień. Tak. O, dobra, no
tak.
Można,
no,
nie?
Można na szczęście. No tak, no ale no, no myślałam, że już nie zrobię. Tym bardziej, że jeszcze te 300 gramów zostało. Adrianu tam zagadał, bo było za 5:19, do 19 tylko...
Szynka i włosy. I...
Nie, kazał mi robić sprawle, kazał mi wchodzić w nogi. Nie, no to była tragedia w te 5 minut. No i te 5 minut dokręciłam jeszcze te 300 gramów.
Wow, ale grubo. I wiesz, cały trip do Japonii, nie tani i tak
znaczy,
dalej.
Nie, akurat tam jest tak w AJP i to jest super, że można pójść kategorię wyżej. Tak, a. Tylko że... tylko, że przepisują cię, bo u kobiet jest 62, w tym co ja... 62 albo 60... Nie, 62, 70 i później 95.
A ty dokręcałaś do 70, tak? Czy do 60?
Nie, no, nieważne.
No dobra, no jakby jesteś zawodniczką, to jakby tematy wagi
coś
są...
tam dokręcałam.
Inaczej funkcjonują niż u
nietrenujących. Powiem tak, nigdy tyle nie ważyłam i się przeraziłam po prostu.
Czyli... Nie, bo ja przez chwilę chciałem powiedzieć...
Możemy to
Jezus
usunąć?
Maria. Nie, to jest normalne. Weź, przestań. Waga to cyfra. No bo ja chciałem powiedzieć, kurde, po co... 5 kilo ciałaś, jeżeli mogłaś przeskoczyć sobie do kategorii wyżej, ale byś musiała przeskoczyć do kategorii 9-5, tak?
Bierzesz pod włos.
Ja mówiłem, że dzisiaj będą podkręcone piłki, no.
Dobrze, dalej.
Okej, okay, dobrze. Mówisz, że nie pozwiedzałaś tyle, co byś chciała, ale zwiedziłaś w cudzysłowie, jedno bardzo ważne miejsce dla osoby trenującej schwytane sporty walki.
Powiem tak, czy dla każdej, to nie wiem. Czy dla każdej jest to takie ważne miejsce? No, z naszej grupy tylko ja tam chciałam iść.
Adriano?
Adrian, co?
Jest judoką.
Co ty, Adrian? Mówi, o, zmęczony jestem, nie ma.
Czekaj, bo nie powiedzieliśmy. Chodzi nam o Kodokan. Tą pierwszą szkołę judo na świecie, tak. Jigoro Kano, założoną przez Jigoro Kano i z której przyjeżdżali zawodnicy bić się z Brazylijczykami i dzięki czemu powstało tam jiu-jitsu i tak dalej, i tak dalej. Jak wrażenia? Bo jak patrzyłem na zdjęcia twoje stamtąd, samo miejsce... Nie zrobiło na mnie w ogóle wrażenia.
Prawda?
W sensie, no trenowałem sam osobiście na ładniejszych salach i tak to wyglądało tak prześnie.
Znaczy wiesz co?
Ja rozumiem, że klimat i w ogóle, ale tak czysto jakby obiektywnie przestrzeń.
Znaczy wiesz, na standardy Tokio, gdzie wiesz, no tam jest wszystko upchane, to ciężko też byłoby zrobić miejsce, bardziej w centrum, które byłoby, nie wiem, odizolowane, wiesz, jedno pięterko. Tam jest 7 pięter. Na każdym piętrze są maty dla różnych poziomów. Jest dla kobiet, jest taka mata, gdzie robią tylko kata. Judo też jest tak.
Tak, są jakieś tam kata, układy.
Jest jakieś, nie wiem, mata dla dzieci i oprócz tego to jest cały kompleks, cały ten budynek jest przeznaczony tylko pod judo. To jest wielki wieżowiec.
Wieżowiec?
Tak, okay. Tak. I tam jest hostel, w którym też powiedzieli, że jak następnym razem będę, to będę mogła jako zawodniczka gdzieś tam się zatrzymać. To są, no dużo taniej jest niż... Chociaż i tak nie było tak strasznie drogo, jeśli chodzi tam o noclegi. No ale tak naprawdę masz wszystko tam pod ręką. Wtedy sobie schodzisz na trening.
Fajnie, mega.
Bardzo
mega.
Fajnie.
Ale tylko ty chciałaś iść, ale poszliście potrenować ostatecznie więcej osób.
Nie.
Nikt sobie nie poszedł?
Nikt.
Nie namówiłaś nikogo?
No co ty?
Sama poszłaś?
No a co?
Kurde.
Poszłam z Tomkiem, ale Tomek nie trenował.
Zdjęcia robił.
Tomek zdjęcia robił, tak. Nie, nawet by go nie wpuścili na tą matę, wiesz?
Jaki to był typ treningu? Czy to był trening techniczny, czy to był jakiś
nie,
randori?
To było randori.
Randori.
Tak.
I mówisz, że była sala dla kobiet. Jakby byli na tym treningu i mężczyźni i kobiety?
Tak, tak. Tylko, że sala dla kobiet takich początkujących bardzo. I te, które nie chcą tam robić randori, które po prostu są, nie wiem, może starsze, albo po prostu no już nie czują klimatu walk. Znaczy ogólnie to wyglądało super, bo na początku się przychodzi i robi się tylko technikę. Czyli każdy między sobą tam z pół godziny, 45 minut. Jakieś swoje rzuty, czy same wejścia. No i później trener ogłasza, że się zaczyna randori. To nie ma tak jak u nas, że nie 5 minut walk, tylko jak już jesteś zmęczony, no to schodzisz. I możesz sobie dobrać kogoś innego. Tylko, że schodzisz razem z tym samym przeciwnikiem.
Nie rozumiem.
Na przykład, nie wiem, walczymy sobie.
No.
I ty już mówisz, nie wiem, po 5 minutach, że okej, dziękuję.
Czyli nie ma rund, podziału na rundy. W ogóle. Po prostu. Aha, o, tak. Na tej zasadzie.
Tak, tak.
A ciekawe bardzo.
Tak, no tak trochę wstyd było zejść, ale zeszłam z dwa razy.
No, przecież ile to trwało? No, przecież
no ponad godzinę.
No, 60 minut sparingu jeden ten, no to by było trochę grubo, nie?
Tak, tak, tak.
A jak tak czułaś, że jak z tobą walczą, napierdalali tobą, czy lekko, czy...
Z taką dziewczyną robiłam czarny pas, tylko że ona mniejsza była dużo ode mnie, no to udało mi się obalić kilka razy. Ona tam trenowała, mówiłam chyba z 12 lat judo. Też poleciałam kilka razy. Robiłam z trenerem, czerwonym pasem.
Mm.
Także podejścia raczej nie było. No i resztę z tymi chłopakami, no to coś tam się poszarpali. Wiesz, ja też mam taki styl, że potrafię zblokować, no nie? No jednak z tego jiu-jitsu też zaczynamy w stójce. To, że nie potrafię z takim dobrym judoku narzucić swojego... Nie stylu, bo nie mam żadnego stylu w judo, ale jakiegoś tempa czy czegoś, no to nie znaczy, że na wszystko leciałam, bo latałam dużo, ale nie na wszystko.
Ty kiedyś trenowałaś samo judo, czy to tylko jakby jako element jiu-jitsu?
Chodziłam na AWF, jak Julek był mały, bo to było dwa razy w tygodniu, miałam... Tak się z Jędrkiem dzieliliśmy po prostu, że mogłam zrobić ten trening tylko właśnie wieczorami w tej sekcji AWF, bo nic innego nie było w klubie. To było 20, to było Jezu, ile lat temu, jakieś 2 lata. 7 lat temu. Także chodziłam przez pewien okres.
Widziałem jeszcze, że dostałaś pas od Tomka, tak?
Mhm.
To jest jakiś taki super znanej marki do judo.
No Mizuno.
Mizuno, no tak. O Jezu, tak. Wypadło mi z głowy.
Powiem szczerze, to też zawsze było moje marzenie i zawsze liczyłam, że dostanę tak w prezencie od uczniów czy coś. Tak, tak. No było to takie moje marzenie zawsze właśnie mieć taki pas, a dostałam nawet 2. Także bardzo się cieszę.
Czy na tym treningu nie było żadnej newazy, tak?
Nie, nie. Tam zapytali się mnie, bo w ogóle my mieliśmy randori na jednej czwartej maty. Z jednej strony była newaza, ale dla początkujących, takich naprawdę początkujących. W drugiej stronie tak na skos też coś tam robili, ale też jesteś bardzo początkujący. No i my tak dzieliliśmy się troszeczkę z trenerami, którzy pokazywali komuś coś. Czyli oni tam brali na przykład kogoś, jak ktoś czegoś nie potrafił, no to jeszcze pokazywali z boczku. Także my mieliśmy taki, no mówię, 1/4 maty, nie więcej, ale ogromnej maty. No cała otoczka super, na koniec, wiesz, w ogóle jak schodzisz z maty, no to jest piękne, no dużo osób takich rzeczy nie praktykuje, nie szanuje w jiu-jitsu, że wiesz, schodzisz z maty, jest ten ukłon. Też przed walką zawsze ukłon. Na koniec był taki gong, co oznaczał, że już wszyscy właśnie mają się zebrać na sejze. Także bardzo fajnie, naprawdę. Można poczuć klimacik.
Polecasz.
Bardzo, bardzo. Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że każdy może tam wejść, właśnie o to chodzi. Można wejść, ale na te inne grupy. Musiałam naprawdę poprosić. Jeszcze kazali mi robić wcześniej ukemin, właśnie na jakimś innym pięterku, a ja tak mówię, o Jezu, naprawdę. Mówię, jak ja zrobię tu ukemin, to nie jest jakieś super ludowskie, piękne. No ale zrobiłam i ci tak spojrzeli, dobra, to idziesz na górę.
Okej, dobra, zasłużyłaś.
Także tak, no ale później powiedziałam trenerowi, że trenowałam bardzo mało to judo. No, ale zgodzili się, żebym została na tym randori. Także.
Super, mega fajnie.
Mm-hmm.
W ogóle jak chcesz jeszcze kawki, to tam jest. Możesz sobie spokojnie nalać. Dobra, mówisz, że nie pozwiedzałaś, ale pewnie pojadłaś. Co najlepszego zjadłaś w Japonii?
Idealny, najpyszniejszy na świecie. Nawet nie wiem, czy to był ramen. Tam nie było makaron, nie? Czy ramen to zawsze musi być z makaronem?
No oni pewnie mają jakieś inne zupy, mm-hmm. Właśnie inaczej jakoś nazywają.
Było coś pysznego. Same na Instagram. Były i owoce morza z kawałkiem jakiegoś mięsa w jakimś sosie z grzybami, ze wszystkim. No to było przepyszne. Było coś niesamowitego i sama sobie musiałam to gotować na takim, wiesz, gaziku.
A jak odbierasz ludzi?
Cudowni, cudowni.
Tak? Nie zimni.
No gdzie tam? Przecudowni, z takim szacunkiem właśnie. Nie no, coś czego u nas trochę brakuje. Bardzo pomocni.
Czyli wracasz jeszcze do Japonii kiedyś?
Mam nadzieję, że na następny Grand Slam, czyli za rok.
To musisz sobie trochę, raz, że sprawdzić wagę przed wyjazdem i dwa, zostawić sobie trochę więcej czasu na zwiedzanie tej Japonii.
Tak, nie? Ogólnie to bym chciała polecieć właśnie na miesiąc, żeby sobie i pozwiedzać, i potrenować, i wystartować. No zobaczymy, jak się ułoży.
Ale miałaś w zeszłym roku jeszcze jeden duży, fajny wyjazd do Stanów, do Nowego Jorku.
A, rzeczywiście, wspomniałam.
Tak, no, zapomniałam. Byłam w Nowym Jorku 2 tygodnie, zapomniałam.
No tak.
Fajnie, no Jezu, też bym chciał o takich rzeczach zapominać.
Nie, to nie tak, to nie tak. Chodzi o to, że no tak dużo był, tamten rok był tak intensywny, znaczy ja bardzo lubię, jak tak jest. Tak, no byłam w Nowym Jorku, rzeczywiście. Bardzo fajnie było u Murillo.
Dobra, czyli tak, byłaś głównie w Unity.
Tak. Przypadkiem, bo to nie był taki główny cel. Głównym celem było JT Torres. Tam chciałam lecieć, ale mojego kolegi Macocha zaproponowała mi, żebym została u niej, bo chciałam sobie coś wynająć, a na jedną noc tylko miałam przylecieć, bo przyleciałam około 23:00. Ona mnie odebrała z lotniska, nie znałam w ogóle jej. Odebrała mnie z lotniska i się zagadałyśmy, siedziałyśmy długo i ona mówi, po co będziesz płaciła? Zostań tutaj na te 2 tygodnie. I ona mieszkała na Brooklynie. I z Brooklynu do Manhattanu miałam ponad godzinę drogi metrem.
Też tak sobie gadamy, a też trochę czasem gadamy o rzeczach, o których gdzieś gadaliśmy już wcześniej prywatnie. I ja pamiętam, bo gadaliśmy o tym wcześniej i ty mówiłaś, że ty miałaś się wtedy wbić na Grappler Feście z tą Rosą.
Dokładnie, no właśnie. I też ja sobie pomyślałam, że skoro mam się z nią bić, no to trochę głupio będzie, że będę trenowała z jej przyjaciółką. No.
Ale Fion i tak była potem
w Unity. Tak, Fion przyszła,
nie?
Do mnie, napisała, że czy możemy sobie porobić. No i mówię, dawaj pewnie. Myślałam, że wiesz, że ona głównie trenuje w tym. A Muriel mi powiedział, że ona kiedyś trenowała w ogóle w Unity. Że jak ona przyjechała do Nowego Jorku, to ona głównie w Unity była na początku.
No dobrze, to teraz powiedz, czemu w Unity jest tak fajnie. No to już Maciek Kozek sporo o mnie opowiadał, o Muriel, o Unity. Ale to też jest inna perspektywa. No oni się tam znają prywatnie, no jest właśnie, tutaj jego afiliantem, tak chyba można powiedzieć. Mhm. Natomiast ty tam wpadłaś z wizytą, więc jak w ogóle wspominasz?
Znaczy ogólnie sparing partnerzy super. Miejsce spoko, bo na Manhattanie, także ścisłe centrum. No trener bardzo fajny, Murillo jest naprawdę super. Jeżeli miałam jakieś pytania, no to zawsze można było, chwilę zostawał, coś tam tłumaczył, wiadomo, ja byłam tylko na 2 tygodnie. Też faktem, że byłam z polecenia kolegi, współwłaściciela w sumie Unity.
Okej. Okay.
Tak, tak, właśnie, który też mieszka w Emiratach. No i w ogóle Murillo nie chciał mnie nawet skasować. Dla mnie to było bardzo niezręczne, więc powiedziałam, że cokolwiek proszę, żebym chociaż mogła zapłacić, bo no bo wiesz, jednak, no szanujmy, taka wiedza, takie miejsce, Manhattan, wiem ile to kosztuje, więc głupio mi było po prostu. Bardziej, że nie dość, że zaoszczędziłam na mieszkaniu, to jeszcze na treningach, to było mi trochę głupio po prostu. No i co? I co mogłam powiedzieć?
To generalnie, no, co sprawiło, że tak, no bo pamiętam, że gadaliśmy latem i naprawdę tak mocno zajarana.
Mhm. Myślę, że największą taką, dla mnie takim, no, największym takim plusem byli sparing partnerzy, bo gdzieś tam ja bardzo długo walczyłam gardą, bardzo długo, no praktycznie od zawsze, od niebieskiego pasa, to byłam raczej zawodniczką, która walczy z dołu. Dużo gardu zamkniętą, dużo właśnie jakieś trójkąty, omoplaty, to wszystko. A tam praktycznie nie mogłam ich złapać w gardę. Także to...
Tak się ruszali?
Świetnie
tak...
się ruszali, w ogóle unikali gardy zamkniętej. Tam nie było czegoś takiego, że wpadasz w gardę zamkniętą i siedzisz w niej. Nie, absolutnie. Więc cały czas ruch. No i to był taki duży, duży przeskok dla mnie. No i chyba od tamtej pory zaczęłam dużo więcej walczyć z góry. No i chyba wolę teraz walkę z góry.
No to super, no to jak taki krótka mimo wszystko wizyta tak mocno mogła wpłynąć na twoją grę, no to dużo mówi o tym miejscu.
Mhm. Znaczy nie tylko, wiesz co, ja ogólnie, no ja nigdy nie miałam trenera, nigdy. No nie wspominając, wiadomo, no początku w Berserkerach, gdzie tam po pierwsze nie było to nigdy takie podyktowane pod kogoś, no nie mówię o chłopakach, tam Cipek, prawda, i reszta, że mieli, no wiadomo, pod MMA, ale tak, no to my byliśmy wszyscy sami sobie. No ja też na niebieskim pasie już odeszłam z berserkerów. W sumie nie, dostałam purpurę jeszcze na obozie i potem już mnie w ogóle nie było w berserkerach. No i no mówię, no nigdy nie miałam trenera, więc dla mnie każda jakaś wskazówka, no ja bardzo szybko łapię takie rzeczy, dlatego strasznie żałuję, że nigdy nie miałam okazji z kimś potrenować, bo ciekawa jestem po prostu jakiegoś swojego poziomu, jakby ktoś gdzieś tam mi chociaż troszeczkę poprowadził.
Dobra, szybkie wtrącenie. Przychodzi ci do głowy ktoś taki w Polsce, gdybyś od jutra mogła sobie na to pozwolić, obowiązki zawodowo-rodzicielskie na tyle się układają, że nie stanowi to problemu. Możesz sobie te 2 lata, które sobie dajesz jakby na karierę zawodniczą, wycisnąć maksa. U kogo w Polsce myślisz, żebyś dobrze się czuła właśnie pod skrzydłami trenerskimi kogoś w Polsce? Czy jest ktoś taki? Czy przychodzi ci ktoś taki do głowy?
Jest jedna taka osoba. No, Jędrek.
Okej.
Myślę, że tak. No, zawsze to był dla mnie taki autorytet, ale nigdy nie był moim trenerem, jak dużo osób tam myśli, że Jędrek był moim trenerem. Nigdy w życiu. On wtedy był skupiony na sobie, na swoich zawodach i innych rzeczach, więc nie, uważam, że jest świetnym trenerem, świetnym zawodnikiem i zawsze mi imponował. Zawsze. No i do dzisiaj mi imponuje, jeśli chodzi o jiu-jitsu. Bardzo.
No, Jędrek ostatnio zaliczył powrót do zawodów, nie? Po tylu latach. Coś tam wygrał, coś tam przegrał.
A to nie śledziłam, ale...
Pewnie nie jest przyzwyczajony, bo przed przerwą raczej nie przegrywał. No ale fajnie, nie? Że coś go tam zmotywowało do tego, żeby znowu spróbować i wiesz, i po prostu... I też nie, wiesz, nie kombinował, po prostu pojechał, wiesz, zawody w Polsce, adulci i jechane, nie? Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie. Także szacuneczek za to.
Tak, no nie widziałam walk, ale z tego, co pamiętam, wcześniej coś tam rozmawialiśmy, no to mówił właśnie, że tak mocno trenuje z Pawłem Jaworskim, no i że chce sobie wystartować. Dla fanu. Fajnie.
Wracając na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, tak na przyszłość dla kogoś, kto może chciałby jechać do Nowego Jorku, no bo podejrzewam, że w tym momencie, jeżeli chcesz iść do JT, do Essential i szukać tego jeszcze bardziej na północ od tego, jak on jest, no to jest dużo taniej, nie? Niż w Nowym Jorku.
Ale też bardzo niebezpiecznie, bo ja pisałam z Fion wcześniej. No. Ona też mówiła, że ta dzielnica to jest słabiutka tam, gdzie ona mieszka.
Tak?
To jest bardzo niebezpiecznie, tak.
No bo to jest chyba powyżej Bronxu, mi się wydaje. Sobie mam mapę tutaj otwartą, to jestem taki cwany.
Teraz ona się tam przeprowadziła z tym Gabrielem, ale wcześniej mówiła, że to niebezpieczna dzielnica, gdzie ona była.
Dobrze, że jest mistrzynią świata w jiu-jitsu. Może to jakoś pomóc.
Szybkie info. Jeśli podoba ci się ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee, do którego link znajdziesz w opisie. Niezmiernie pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. Jeśli wolisz wesprzeć mnie poza finansowo, to udostępnij ten lub dowolny odcinek z kilkoma słowami komentarza. Dzięki.
Ale wiem, że też byłaś raz przynajmniej u Marcelo.
Tak, tak, byłam u Marcelo.
Pamiętam, że zaskoczyło mnie to, co mi opowiadałaś, że w ogóle nie ma, tak totalnie nie ma podjazdu do Unity. Powiedz o tym coś więcej.
To, co mogę powiedzieć, to poziom, no zupełnie inny. Zupełnie inny. W Unity to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Widać, że dużo osób też tam startuje, jest bardzo dużo zawodników. Może trafiłam na taki dzień, że chociaż to były sparingi, że nie było... Nie, byli i zawodnicy. Tam dużo niebieskich pasów, purpur, z czarnych pasów, nie wiem, to był tylko ten Dimitri. To on tam jest? Nie, Dimitri. Ten.
Mateusz
Diniz, tak. I chyba ktoś jeszcze był, ale nawet nie wiem, kto to był. Czyli może ze 2-3 czarne pasy. No i nie, no z tym Mateusem, tak, to z nim było dosyć ciężko, ale...
No, ciekawe czemu, on tam też chyba mistrza świata zrobił kiedyś.
Tak, ale reszta, nie, w Unity dużo wyższy.
Czyli Marcelo, Akademia Marcelo, no gdzieś mimo wszystko stała się taką może bardziej... Znaczy, no może to nie powinniśmy tak mówić, no ale może się stała troszeczkę bardziej taką, jakie tu słowo użyć, amatorską, taką weekend,
no,
bardziej
ciekawe, bo przecież on...
rekreacyjną, o tak, tak miejscem.
Bo, chyba, że ja trafiłam akurat na taki trening, nie wiem, co to był za dzień tygodnia, nawet nie pamiętam, ale no przecież tam kiedyś byli bardzo dobrzy zawodnicy.
Nie, no oczywiście, no jakby no Marcelo był największą legendą jiu-jitsu w danym ten, no pamiętam, że...
Szkoda, że jego nie było.
Daniel Wrześniewski... No to był jego idol największy, po prostu te wszystkie rzeczy, które Marcelo pokazywał, były święte.
Nie, Marcelo to top topów dokładnie.
Tak, no tam zresztą tego Jenny'ego Grippo też wychował.
Tak, tak.
Tego Dillona Danisa, zanim mu odjebało.
Tak.
Zanim poznał Conora i mu odjebało. To był solidny zawodnik, nie? No tak, no też na pewno jakby to, że musiał zająć się swoim zdrowiem, nie pomogło Akademii. Ale no dalej pewnie warto paść, nie?
Pewnie, że tak, pewnie. Jak gdybym miała więcej czasu, to bym odwiedzała jeszcze inne akademie, na pewno. No teraz na pewno bym pojechała do Miao.
Oni są w New Jersey. No, to na pewno. To na pewno, bo to z Maćkiem gadałem, ale Maciek mówił, że tam średnio.
Naprawdę?
Tak.
A Maciek był?
No nie był, ale no on się z nimi zna, nie? I też jakby zna, wiesz, szczegóły rozstania ich z Murillo. W podcaście tam trochę tam napomknął. No mi tam troszkę później powiedział parę słów więcej, ale no mówił, że no, że tam nie wiem, czy z frekwencją mają problem, czy coś, że to tam nie idzie tak dobrze, no ale też z drugiej strony wiem, że Maciek jest bardzo team Murillo, więc tak, może być troszeczkę biased. No ale no still, pewnie też fajnie odwiedzić. No Wardziak był. Wiem, że był, nie? Teraz też dosłownie na dniach był właśnie u JT, nie?
Tak, widziałam właśnie, seminarium tam miał jakiś
no,
super.
Tak, i mówił, że nawet miał troszeczkę stresa, nie? Że to jednak JT, nie? Więc fajnie, mega fajnie. No jest gdzie tam na pewno potrenować, tylko no kurde, trzeba mieć hajsiwo, nie?
Dokładnie, no.
Powiedz, jak w ogóle wyglądały właśnie schemat twoich dni w Nowym Jorku, bo wiem, że właśnie były takie bardzo, bardzo intensywne.
No. No tak, no przeważnie jak dzisiaj, to staram się jechać niskobudżetowo. Więc jak już polecę, no to wiadomo, no fajnie tam się udało z tą mamą tego kolegi. Nie spodziewałam się, ale fajnie wyszło. Też ona obiadek czasami zrobiła, także było naprawdę przyjemnie. No i co, wyjeżdżałam z samego rana, chyba na 10 był trening grupy pro, Murillo, 10 czy 10.30. Rano wyjeżdżałam, no żeby tam dojechać, jeszcze dojść kawałek, więc jak już rano wyjechałam, no to wracałam dopiero około 23. Pozostawałam, znaczy kończyłam trening, szłam coś zjeść, kręciłam się, żeby troszeczkę chociaż pozwiedzać. No i wracałam na kolejny trening na godzinę 17. No i tak zostawałam do godziny 20 czy 21. Wracałam do domu i następnego dnia tak samo. Żadnych fajerwerek.
Tak, żadnych fajerwerków, poza tym, że w międzyczasie jeszcze się odwodniłaś, nie?
A, tak, zapomniałam o tym, rzeczywiście, tak, oszczędzałam na wodzie. W sensie do picia, nie do kąpieli. I tak, bo tam jest bardzo droga woda. I trochę się odwodniłam, tak. Na szczęście Krzysiu właśnie nędzak ochrzanił mnie, ale to już była końcówka praktycznie. Się napiłam i było dużo lepiej.
A co tam fajnego w tym Nowym Jorku widziałaś właśnie w tych godzinach, że sobie między treningami tam gdzieś łodziłaś, siedziałaś? Coś zrobiło na tobie wrażenie? Coś zapamiętałaś dobrze?
No Central Park, wiadomo, fajny, ale ja byłam w sezonie, kiedy było zimno.
Jaki to był miesiąc?
Luty. Tak, znaczy i tak było cieplej niż u nas. Dużo cieplej.
No właśnie, bo pamiętam twoje relacje i ty sam sobie w takiej jeansowej kurteczce chyba chodziłaś, nie?
Tak.
Luty, Nowy Jork.
Jeansowa kurteczka, Vansy, cieplutko. Ta. Nie, było spoko, naprawdę. Czy to była końcówka lutego? No nie pamiętam, ale było ciepło, naprawdę. No to no mówię, no ja tak dużo nie zwiedziłam. Gdzieś tam sobie połaziłam, po prostu pokręciłam się. Już nie pamiętam, gdzie było. To tak szybko zleciało. Nie, tak jak mówię, pokręciłam się po prostu po mieście. Nic szczególnego.
Poczułaś jakiś taki vibe nowojorski?
Oczywiście, no czuć to. No wiadomo, metro, w Warszawie też jest, ale to jest zupełnie inaczej, nie? Ta cała, te wszystkie linie metra, szczury, czyli wszystko tak samo jak na filmach, jak opowiadają. Ludzie tak, wszędzie się spieszą. No można to poczuć, ale przyjemnie. Na chwilę przyjemnie, nie na długo.
Przywinął nam się w tej rozmowie właśnie temat Grappler Festa. I zastanawiam się w ogóle, czy... No ja rozumiem, że jest ta kontuzja nadgarstka i to cię tam gdzieś mocno ogranicza, ale czy coś, jakieś, coś się kręcą, jakieś tematy w kwestii jakichś takich właśnie walk na jakichś takich galach, na zaproszenie? Czy jest szansa, żebyś się właśnie na tym Grappler Feście jednak pojawiła? Teraz przecież właśnie Martyna Kapuścińska walczyła. Też mi mówiłaś, że byś bardzo chciała znowu zawalczyć na Polarisie, nie? Czy to jest jakiś kierunek, w którym coś się dzieje, czy na razie to jest temat zawieszony?
Wiesz co, no ja sama nie będę pisać. Jak zaproszą, no to fajnie. Jak nie zaproszą, no to nie zaproszą.
Magda, jest 2024 rok. Jak cię wyrzucają drzwiami, to wchodzisz oknem.
Tak, kiedyś tak robiłam, ale nie wiem, czy dalej mam na to energię.
No fajnie by było, wiesz, żebyś właśnie zawalczyła na czymś takim.
Fajnie by było, tak. Jak będzie, to będzie. Jak nie, no to...
No dobrze, no to z takich rzeczy, na których masz 100% wpływ, bo wystarczy, że się zgłosisz. Już wtedy cię męczyłem i zawsze cię będę to męczył. Starty w Polsce. Tak trochę zawsze weź do zrozumienia, że no nie masz wiele do zyskania, sporo do stracenia, ale dwie takie imprezy, o których ja myślałem, że w ogóle zajebiście by było na nich zobaczyć, no to są oczywiście Mistrzostwa Polski w kimonach i Salt. Ja wiem, tu ja jestem biased, no bo ja jakby wielbiam Solta.
No właśnie, chciałam powiedzieć, chcesz promować go teraz.
Z Pawłem się dobrze znam, ale ja naprawdę uważam, że to jest w ogóle mega impreza z potencjałem. Wiesz, jest kategoria open, jest hajs do wygrania.
To bardzo dobrze.
No i wiesz, ostatnio było, zakładam, że teraz będzie jeszcze lepiej, będzie więcej, no bo też był właśnie ten Zagrzeb, to mogło jakoś tam wpłynąć, ale No 12 dziewczyn było w Open, czyli no nie tak dużo, nie?
No też nie tak mało, fajnie, że były, super.
Tak, tak, wiesz, no zawsze jak z kimś gadam gdzieś o jakimś babskim jiu-jitsu, no to jak gadamy o czołówce, wiesz, no Polek, no natychmiast się pojawiasz w tej konwersacji. No i zobaczyć cię właśnie z takim młodszym pokoleniem, właśnie z Martyną czy z Julką, to byłby sztos, nie? Są dziewczyny, które jakby na zmianę wygrywają tego, Solta. Julka Mikołajczyk. No ona teraz była druga, właśnie Martyna wygrała. Fajnie, wiesz, właśnie styl już typowo dziewczyny pod no-gi, dużo walą skrętów.
To co ty mnie chcesz tutaj na minę władować, co?
No a może, wiesz, przyjdzie żart, starsza pani.
Dziękuję.
Jesteśmy w tym samym wieku, więc mogę. I pozamiata,
jasne,
nie?
Pozamiata. Jakby,
więc chciałbym to zobaczyć i ja cię zawsze będę namawiał. I pytanie, czy troszkę już zmiękłaś, jeśli o to chodzi. Jesteś w ogóle w stanie to rozważyć.
Znaczy, wiesz co, no, będę startowała tam, gdzie aktualnie będę miała ochotę. Nie mam czegoś takiego ciśnienia. Jakby mi się zachce, to tam wystartuję. Jak nie, no to...
11 maja.
O moje urodziny. Jestem w Abu Dhabi w tym czasie.
Abu Dhabi?
Of course.
Czemu jesteś w urodziny w Abu Dhabi?
To jest Grand Slam.
To będzie argument wielu osób. No dobrze, no ale jeszcze będą dwa kolejne edycje i będzie też edycja w GI w tym roku, w sensie. Także może wtedy. A Mistrzostwa Polski?
Jak nie będę... A kiedy one są? Jak nie będę w Stanach, no to...
Zwykle są w listopadzie, nie?
Tak jak World Pro.
Zawsze coś.
No tak, no dla mnie się liczą takie starty, no co mam mówić.
Co się, nie liczą. No kiedy ostatni raz byłaś mistrzynią Polski? Nie mówię o grapplingu.
Nie wiem, dawno, bardzo dawno. Nie,
na czarnych pasach?
Nie startowałam ani na czarnych, a nie, to kiedyś było łączone wszystko. 100 lat temu. Nie wiem nawet, kiedy tam startowałam.
Może czas...
Może, nie mówię nie.
Zaliczyć Mistrzostwo Polski w czarnych pasach.
Nie mówię nie. Jak będzie po drodze, to bardzo chętnie.
Jest tak twój przekonany, jak tego słucham, że...
Znaczy wiesz, no kalendarz gdzieś tam mam ułożony już, ale może jak będę w Polsce w tym czasie, to może wystarczy. Ale w ogóle kiedyś rozmawialiśmy o tym, przecież nawet chyba nie ma takiej kategorii. Nie ma chyba kategorii czarnych pasów kobiet. Nie jest purpury, brązy czarne, czy brązy...
No purpury, brązy czarne na pewno, nie?
Brązy czarne.
Może brązy czarne. Przepraszam teraz, że nie wiem, ale daj mi się chwilę zastanowić. Był listopad, były Mistrzostwa Polski, ja sobie tam siedziałem i...
Znaczy zresztą nie ma to znaczenia, tylko tak się zastanawiam, czy w ogóle jest taka kategoria, że same... Na pewno nie ma.
To Max to jest brązy czarne. Tak. No,
tak jak na World Pro w sumie też jest brązy czarny.
Ale purpury na pewno już normalnie lecą osobno. W ogóle chciałem cię zapytać, ty prowadziłaś prywatki dla Wojtka Chmielarza. Mhm. Wojtek Chmielarz, dla tych, którzy nie wiedzą, pisarz, autor kryminałów, choć nie tylko. Jeden z poczytniejszych w Polsce. No i on w ogóle ma taką serię o bezimiennym.
Super.
Ta seria nie ma nazwy, jakby to jest seria o bezimiennym. Są tam trzy książki. Ja jeszcze nie czytałem trzeciej. Czytałem dwie pierwsze.
Trzeciej, czyli?
Zwykłej przyzwoitości.
Trzeba było powiedzieć. Tu mi cię przyjadę.
Przecież ty teraz bywasz tutaj regularnie w Gdańsku, to możesz mi następnym razem przywieźć. Seria o bezimiennym, no gościu właśnie nie ma imienia, ale jakaś przeszłość ewidentnie wojskowo-szpiegowska. Jest mistrzem we wszystkim, nie? Jest po prostu James Bond. I teraz właśnie w tej trzeciej części w ogóle fajne jest to, że w tych dwóch pierwszych, które czytałem, faktycznie sceny walk są bardzo dobrze opisane. Widać, że Wojtek opisując je, no jakby rozumie to, co opisuje. Zresztą tak samo jak Kuba Ćwiek, który ma taką serię z kolei Drelich, nie? Jakby one są w tym samym stylu. To są takie akcyjniaki, nie? I teraz z tego, co ja, w sensie wiem, że to nie była oficjalna konsultacja, ale do tej zwykłej przyzwoitości, której jeszcze nie czytałem, tam zdaje się, że jest też sporo jakichś parterowych sekwencji. I chyba miałaś jakiś tam wpływ na to, jak one są opisane.
Jak są opisane? No na pewno ćwiczyliśmy, tak. Regularnie się umawialiśmy na zajęcia indywidualne. No są opisane, dobrze są opisane. No ale co, nie będę ci tutaj teraz, wiesz, mówić.
No ale no coś dyskutowałaś o tych konkretnych scenach z Wojtkiem?
Tak, czy... tak, o niektórych tak. Mhm, tak, nie no, Wojtek ogólnie trenował, naprawdę fajnie się ruszał. To nie było tylko typowo, żeby pokazać jedną, dwie techniki. On po prostu robił treningi normalne jiu-jitsu. Fakt, że nie robił ich na grupie, no bo czasowo też wiadomo, nie wyrabiał się, chciał wrócić do tego, tylko ja przestałam prowadzić grupy, więc chciał przychodzić na grupy, ale robiliśmy indywidualnie tylko.
A teraz nie trenuje?
Jiu-jitsu nie.
Wiadomo czemu?
No bo nie prowadzę grup.
O, do tego zaraz przejdziemy za sekundę. Nie, no bo ja w ogóle, jak ja zobaczyłem tą storkę, że ty z nim w ogóle robisz treningi, no to mi dużo nie trzeba. Ja od razu do niego napisałem, że chętnie bym go zaprosił do podcastu, na co on mi odpisał, że no troszkę za krótko jeszcze trenuje, żeby się czuć swobodnie i może jakby potrenował trochę dłużej, no to wtedy spoko. No ale byliśmy w kontakcie, ja tam czasem do niego pisałem coś o jego książkach i tak dalej i tam od czasu też coś do siebie pisaliśmy. No i on mówi, no tam trochę, że myśli o Mistrzostwach Polski,
tak.
Że może faktycznie nagrajmy ten podcast. I teraz widzę, że teraz pewnie nie trenuje, więc pewnie znowu będzie miał wątpliwości. Znaczy ja do tego doprowadzę i go w końcu zaproszę, ale no właśnie byłem ciekaw, czy wraca.
No ja bym bardzo chciała, bo Wojtek bardzo fajnie się ruszał. Na siłę nic się nie da, nie, jeżeli...
Jasne, dobrze, prowadzenie grup. Możemy już powiedzieć, że tak kombinowałaś, żeby otworzyć swoją akademię.
Tak. No już było bardzo blisko.
Opowiedz troszkę. No chociaż trochę.
No miało to być miejsce tylko z brazylijskim jiu-jitsu. Miałam to robić z jeszcze jedną osobą z Warszawy. Praktycznie już wszystko było nagrane, tylko troszeczkę nas przerosły koszty. Na początku miało być inne. Miało to być w ogóle miejsce od miasta. Pokazywałam ci zresztą, jakie fajne.
Tak.
Ale wyszło inaczej.
Jak duże, powiedzmy, masz ciśnienie na to, żeby ostatecznie do tego doprowadzić? Czy właśnie zawiesiłaś, powiedzmy, temat, coś się pojawi, no to wtedy do tego wrócisz, ale no z drugiej strony mówisz starty z jakieś 2 lata, no to coś trzeba dalej.
Dokładnie, dlatego na razie dużego ciśnienia nie mam. Jeżeli coś ma być dla mnie, no to na pewno to miejsce będzie. Jeżeli bym miała duże ciśnienie, to na pewno by to było. Na pewno by to wypaliło. Ale przy takich kosztach na pewno bym musiała zrezygnować z pracy w szkole. Bym praktycznie siedziała cały dzień na macie. Mówię, to są standardy warszawskie. No ciężko byłoby po prostu nawet na ten czynsz tam na początku nazbierać.
Bierzesz pod uwagę, żeby już w tym scenariuszu, że powiedzmy już tak przestałeś tak startować aktywnie, jakaś taka sportowa emerytura, nazwijmy to, żeby założyć akademię nie w Warszawie?
Tak, oczywiście.
Okej. Okay. A jak bardzo poważny byłby to pomysł?
Wiesz co, no myślę o tym, bo znaczy ja lubię Warszawę, ale nie czuję się w niej na tyle dobrze. Ja uwielbiam naturę, morze czy tam jeziora. No w Warszawie tego brakuje, góry, o. Gdyby nie to, że no jest Julek, prawda? Jest tata Julka w Warszawie i jakoś jeszcze trzeba to dzielić, no to ja bym nie mieszkała w tym mieście. Męczy mnie po prostu po całym tygodniu siedzenia w Warszawie. Jestem bardzo zmęczona tymi korkami, tym, że właśnie wszyscy wszędzie biegną, spieszą się, że dojazdy gdziekolwiek to zajmują mi, nie, godzinę, dwie z pracy do klubu, z klubu po Julka. Za dużo tego. Już nawet nie używam auta. Jeżeli wszędzie rowerem, dużo szybciej się udaje przemieszczać.
No na szczęście prawie zaraz zaczyna się sezon obozowy. A ty też w tej kwestii zawsze, znaczy od dawna jesteś już bardzo aktywna, przede wszystkim jako organizatorka. Co, Murza Sichle znowu?
Też. Tak, też? Tak. No i Kaszuby, standardowo familijny obóz.
Ale w zeszłym roku byłaś też, chyba od dawna pierwszy raz, jako uczestniczka na obozie na Sardynii.
Tak.
Jak ci się trenowało jako osoba, która nie musi ogarniać wszystkiego dookoła, tylko po prostu eat, sleep, jiu-jitsu?
No fajnie, wiadomo. Fakt też, że byłam z młodym, no i jestem z taką ekipką ze Szwajcarii, z koleżankami dwiema i jeszcze z jednym synem jednej koleżanki. Było bardzo przyjemnie. Krótko, bo tam chyba 4 dni jest tylko ten obóz.
Tak? To nie był tygodniowy obóz?
Nie.
No bo też powiedzmy, kto tam prowadził treningi.
No tak, Roger, Fabricio, Baby Shark, uczeń od Rogera, taki większy, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Niestety.
Nie, no wiesz, Roger, Fabricio i Baby Shark, to, no, to już jest
tak,
niezły.
Chyba Gregor Gracie nawet tam był, także ekipa dobra.
Wspominałaś mi, że troszeczkę cię rozczarował poziom.
W sensie tam było bardzo, bardzo dużo białych pasów. Bardzo dużo. Z no, mocnych osób no to byli wymienieni oraz no, tam jacyś trenerzy, którzy przyjechali ze swoimi zawodnikami. Ale dużo było początkujących. No, na pewno nie był to taki obóz, na którym zawodnik by się odnalazł. Tak mi się wydaje. Chyba, żeby cały czas robił z chłopakami, ale no wiadomo, jeżeli ktoś przyjeżdża na obóz, taki trener, no to oni też bardzo dużo tam chcieli odpoczywać. Nie na wszystkich treningach byli, tylko te, co prowadzili.
Nie prowadzili jakiś?
Nie.
W sensie, że duża kadra była, tak?
Tak.
Ale pokulałaś trochę z nimi.
No pewnie, że tak.
I jak?
Bo Baby Shark to
No.
Super, naprawdę, bardzo dobrze blokuje, kontroluje. Ciężko było cokolwiek zrobić. Fabrizio dużo więcej się ruszał w trakcie walki, więc no, można było powalczyć. Baby Shark gdzieś tam blokował, ale spoko.
No właśnie, jako taka osoba w sumie doświadczona, jeśli chodzi o obozy, masz jakieś złote rady, jak dobrze znieść obóz? No bo to jest, wiesz, tydzień bardzo intensywny, 2 treningi dziennie. U ciebie na obozie jeszcze, wiesz, w międzyczasie w góry idzie. To też nie pomaga w regeneracji.
Właśnie pomaga.
No nie powiedziałbym, czy wbieganie na murowaniec dobrym regeneracyjnym ćwiczeniem. Ale to tam, co kto lubi. Mhm. Jakie masz jakby porady, co jeżeli ktoś by chciał jechać na obóz, może pierwszy raz, albo był i wspomina to właśnie, że było ciężko. Co można robić, żeby sobie z takim obozem lepiej poradzić i wyciągnąć z niego maksa?
Znaczy zależy do jakiej grupy docelowej gdzieś tam uderzamy, bo wiadomo, jeżeli są zawodnicy, każdy powinien wiedzieć, kiedy odpuścić, prawda? Jeżeli już jest przemęczony, to nie ma co cisnąć na siłę, bo to tylko z tego się rodzą kontuzje, bardzo duży stres, bo trening to też jest stres, prawda? To tak się wydaje, że mamy dużo stresu w życiu, idę na trening i się odstresowuję. Nie, dla zawodnika trening to też jest stres. Dlatego no, słuchać swojego organizmu, jeżeli ktoś już jest na maksa zajechany, to nic mu nie da to, że pójdzie zmęczony na trening. Czasami warto to sobie odpuścić, czy się, nie wiem, w tym czasie porozciągać, czy posiedzieć, popatrzeć na ten trening, czy po prostu pójść spać. Taka jest moja rada. Ja tak robię. Kiedyś tak nie robiłam, jak byłam młodszą zawodniczką, tylko robiłam każdą walkę z każdym, bez względu na to, czy był ciężki, czy był, nie wiem, silny. Nie miało to dla mnie znaczenia. Robiłam z każdym. Ale teraz już tak jest.
Pamiętam, Ja do tej pory byłem tak naprawdę raz na pełnym tygodniowym obozie, zaraz na początku swojej drogi w jiu-jitsu. Mm-hmm. Na Berserkerach, zresztą byliśmy razem w tym obozie, bardzo dawno temu. I pamiętam, że ja tak wtedy, no poza tam chłopakami, trenerami, tak, Adamem, Danielem, Łukaszem, był Kuba i Rafał, nasze wtedy dwa najwyższe pasy w klubie, oni byli kurami jeszcze. I ja się tak zastanawiałem, Jezus Maria, dlaczego oni między treningami idą spać, nie? Mm-hmm. W ogóle zamiast, no nie wiem, no jesteśmy, lato, obóz, jezioro,
tak.
Jest ping-pong, jest tam strzelnica była taka trochę oldschoolowa, ale no zawsze możesz iść sobie na wiatrówki postrzelać. I Adi też tak miał, nie? I Adi tam chciał coś robić. No i ja też chodziłem z nim i tak dalej, a oni spać. I jak przedostatniego dnia obozu, już taki zmęczony, też poszedłem spać. I obudziłem się taki świeżutki i poszedłem na trening i miałem 3 razy więcej energii, to ja jakby zrozumiałem dlaczego, nie?
Tak.
Ale inna sprawa, że też obozy berserkerów to, nie wiem jak teraz, ale wtedy to były bardzo ciężkie, nie?
Bardzo.
Tam były 3 treningi.
Tak.
Nie 2, 3.
Nie.
Tak, 3. I jeszcze przed pierwszym treningiem był...
Rozruch.
Był rozruch w postaci zapierdalania po lesie, nie?
Tak.
I ja i tak pamiętam, że w tym roku, co ja byłem, to chłopaki mówili, że ale w tym roku dobrze, bo Bagi ma rozjebaną nogę i tak słaby bieg jest. A ja tam umierałem na tym biegu, bo ja nie lubię biegać. Się biegło, wracało się z tego lasu, brało się tylko kimono, był trening techniczny rano, śniadanie, jakiś tam odpoczynek, trening sparingowy tam o 12 chyba, czy tam 12:30.
I zadaniówki.
Obiad i wieczorem zadaniówki.
Tak, tak było, rzeczywiście.
3 treningi wiem, plus bieg. Masakra, nie? Bardzo ciężko.
Bo ja nie pamiętam tego treningu porannego. On był techniczny trening z rana?
Tak, no sama technika.
To nie było tak, że był właśnie po śniadaniu, było właśnie najpierw technika godzinę, a potem 1,5 godziny spary? Chyba tak było.
Wiesz, ja byłem tylko raz, to się mogło zmieniać przecież, ale wtedy, kiedy byłem, prosto z tego lasu biegło się tylko, brałeś kimono, i biegłeś na matę, nie?
Jezus.
A jeszcze tam były pojeby, co wieczorem kurwa siedzieli i dalej drillowali, nie?
No ja nigdy.
Ile można, nie? Gwoździu tam siedział i cisnął tak, i rozkminał, tak. Nie?
On to zawsze. No.
No on taki był, nie? Rozkminiacz właśnie. I tak dużo rozkminiał, że rzucił jiu-jitsu.
Rozkminił, że po co mu to?
No, chyba tak. Także tak, chodźcie spać na obozach. Znaczy to pewnie najlepiej wyśrodkować jakoś, no, jak robienie fajnych rzeczy i regenerację. Ale no to też się pozmieniało na pewno na tych obozach. Ja mam nadzieję, w tym roku Marcin Polczyk mnie zapraszał na Goryla, więc mam nadzieję, że będę. Też tam chłopaki z Rio Grappling mówili, żebym wpadał do nich na obóz, to złapię trochę więcej porównania różnych obozów i jak się też czasy zmieniły, mam nadzieję.
Nie, no te zajazdy to chyba już trochę, wiesz, odchodzi się od tego.
Na pewno nie jest aż tak grubo. No. No bo to taki bardziej komercyjny produkt się stał, nie? Jakby z organizacji obozu. Ktoś to robi, żeby ostatecznie gdzieś tam coś mu po tym zostało często, nie? Myślę, że tam wtedy, kiedy były te berserkerskie obozy w 2011-2012, to jak wyszło na zero, to git, nie? Jakby chodziło o to, żeby napierdalać. Przecież to były obozy łączone przecież z MMA,
z Mighty Bulls
i z Ankosem, ten, który był.
Z Ankosem też było, rzeczywiście.
Tak, nie? Więc tam, wiesz, jiu-jitsu, ale jednocześnie, kurde, tam przecież jakaś klatka była na zewnątrz, w słońcu się tam, kurwa, tłukli czasami, nie?
To było, ale to widzisz, no to tak, no to było już, chyba jak była końcówka tego starego Gdańska.
Nie wiem, no mówię, byłem tylko raz, więc ciężko mi to ocenić. Chłopaki od nas ze Złomiarza później, rok później.
Oni jeździli co roku.
No tak, tylko tam później, no Adi bardzo długo jeździł na te berserkerskie obozy, ale ten właśnie 2011, 12, 13 to był okres, że najwięcej gdzieś tam osób od nas jeździło, no i tam, no różne były dobre historie, no zresztą, no wiesz, no byłem na obozie, jestem oficjalnie samurajem, nie? A nie Florkiem.
Florkiem,
no
tak.
Tam fala trochę była, w sensie wobec nas to nie, bo byliśmy gośćmi, ale wobec swoich, o Jezu, jak Chińczyk rok później pojechał, o Jezu, to z Polismanem gadałem w podcaście, o Jezu, tam mieli niektórzy przejebane. Pewnie teraz wszyscy dobrze wspominają. Może nie wszyscy. Może nie wiadomo, ktoś tam ma traumę do dziś. A ja cię chciałem jeszcze zapytać o właśnie tą twoją karierę zawodową poza jiu-jitsu. Bo tak, bo to, co ostatnio mi mówiłeś, że dalej pracujesz w szkole, ale już nie uczysz matmy.
Tak,
tylko
tak.
Jesteś tylko wychowawcą.
Tak.
Myśmy rozmawiali w lipcu, więc dopiero miałeś zaczynać rok szkolny z ten i tam generalnie zajarana byłaś. Dalej jesteś? To dobry model jest?
Znaczy na pewno lepsze niż uczenie matematyki.
Okej.
Okay. Wiesz, nie muszę przygotowywać tych lekcji i tego wszystkiego, sprawdzać. Także no jest dużo lepiej. Fakt, że jest dużo więcej kontaktu z uczniami, z rodzicami.
No tak, to pewnie najtrudniejsze.
Tak, no i z innymi nauczycielami, więc jest fajnie. Jest to na pewno wyzwanie duże, bo dużo nowych rzeczy robię. Wydaje mi się, że jest lepiej niż uczenie matematyki. Gdzieś tam mam większą taką elastyczność, jeśli chodzi też o pracę, czyli nie zawsze muszę być w szkole w tych godzinach, tylko mogę sobie przyjść, nie wiem, jak skończę swój trening, czy tam skończę indywidualny, jadę od razu do szkoły. Prowadzę jedną godzinę w tygodniu, to jest tylko taki minus, że mamy godzinę wychowawczą, no to tylko jedna w tygodniu, więc trochę mi szkoda takiego kontaktu z klasą, no ale gdzieś tam ich zawsze na przerwach zaczepiam i robimy jakieś indywidualne rozmowy. No jest inaczej, jest fajniej, wygodniej, o może tak.
Pamiętam, że byłem zdziwiony, jak mi o tym mówiłaś, bo właśnie dla mnie, osoby, która no gdzieś do tej szkoły chodziła gdzieś w latach 90. i wczesnych 2000, no to właśnie, no wiesz, no wychowawca, była ta godzina wychowawcza raz w tygodniu, na którym były albo uzupełnianie dziennika, albo jakieś pierdolety.
Nie, to ja robię inne rzeczy.
I jakby myślę, że się pozmieniało, nie? I właśnie się zastanawiam, jakbyś mogła tak w skrócie jakby opowiedzieć, czym ty się zajmujesz jako wychowawca klasy w obecnych czasach? Bo jeszcze tylko przypomnijmy, ty jesteś w liceum. To jest poziom liceum.
Nasza szkoła też jest taka, ta szkoła, w której uczę, że jakby dajemy tej młodzieży taką wolność. U nas nie ma czegoś takiego jak kontrola, czyli rodzice nie kontrolują praktycznie dziennika. Uczniowie sami muszą się starać o to, jeżeli mają coś niezaliczone. My nie biegamy za nimi, nie mówimy, słuchaj, nie wiem, masz matmę nie do zaliczenia, niezaliczoną, czy coś innego. No ale przez to, że ja jestem wychowawcą pierwszy rok, no to... to troszkę ich tam pilnuję jeszcze. No i staram się o nich tak dbać. No właśnie, jeżeli mają jakieś problemy, nie wiem, z innym nauczycielem, no to ja to rozwiązuję. Co jeszcze? No organizuję wycieczkę, czy tam wycieczki, które gdzieś tam mamy jakieś zaplanowane, jakieś wyjścia. Czym ja się jeszcze zajmuję?
Nie pytam o konkretne oczywiście kwoty, ale jak w momencie, jak jesteś tylko wychowawcą, nie nauczycielem matmy, to zarabiasz tak samo?
Nie, zarabiam tak samo, tak samo. Tak, no oprócz tego na godzinach wychowawczych przygotowujemy jakieś tematy, ja też ich angażuję, żeby oni przygotowywali, na przykład, nie wiem, w grupach czy po dwie osoby, tak żeby oni, wiesz, mieli tą możliwość wystąpienia przed klasą, sprawdzenia się, przygotowania czegoś fajnego, oczywiście z jakiejś tam puli tematów. Nie, no jest fajnie. Mówię, żałuję tylko tego, że godzina wychowawcza jest raz w tygodniu, bo przydałoby się więcej, żeby mieć z nimi więcej tych lekcji po prostu, żeby więcej z nimi przebywać.
Mega fajne to, co mówisz, że tutaj stawiacie na to, żeby oni sami siebie pilnowali, bo dla mnie e-dziennik jest jedną z najbardziej przerażających rzeczy, jaką widziałem w życiu. Kiedyś znajoma mi pokazywała po prostu, włączyła apkę i mówi, patrz, no tutaj jest mojego syna, nie? I normalnie, wiesz, wszystkie nieobecności, wszystkie oceny, wszystko jest. teoretycznie brzmi fajnie dla rodzica, ale no horror dla ucznia, no bo, no słuchaj, no pamiętam jak chodziliśmy do szkoły, no, no właśnie była większa na tobie odpowiedzialność, no bo uciekłeś sobie z lekcji, jeżeli nic przez to nie zawaliłeś, jeżeli wiesz, nie zawaliłeś przez to sprawdziłem, no to okej, okay, no to uciekłeś jakby z lekcji, miałeś tą wolność, jakby uciekłeś z lekcji pewnie, żeby robić coś, co też dało ci jakieś doświadczenie życiowe. Jeżeli dostałeś, kurde, pałę albo dwie, no to może niekoniecznie musiałeś mówić o tym starym. Mogłeś wziąć, zacisnąć zęby i to poprawić. I temat nie wychodził, a jak wychodził, to dopiero na wywiadówce. A teraz, że co? W czasie rzeczywistym masz każdą taką informację? Boże, jak ja bym nie chciał być dzisiaj uczniem, nie?
Tak. Znaczy, u nas rodzic nie ma dostępu do Librusa. Nie ma dostępu. Ale my mamy rok podzielony na kwadry. Rok szkolny. Także wysyłamy rodzicom co kwadrę oceny i nieobecności ucznia. No taki mamy po prostu system. No i rodzic co z tym zrobi, no to jego sprawa. Może mieć to tylko do wglądu, może się umówić na przykład, jak mamy dzień informacyjny, może przyjść, zapytać nauczyciela, co się stało, dlaczego on ma taką ocenę, jeżeli uczeń tego nie załatwi sam. No bo stawiamy na to, żeby uczeń sam chodził w swoich sprawach. Na tym nam najbardziej zależy.
Zwłaszcza, że to liceum, no to ludzie na progu dorosłości, nie?
Ale dalej rodzice przychodzą.
A jakbyś miała w ogóle tak trochę porównać, może to boomerskie będzie gadka, ale taką właśnie młodzież dzisiaj, a taką jaką ty siebie, pamiętasz siebie, czy swoich rówieśników, co się zmieniło na plus, a co na minus? Bo zakładam, że i na plus, i na minus.
No na pewno oni mają mniej tej wolności. Nie ma co się oszukiwać, nie? Niby mają większe możliwości, ale no jest to jednak wszystko tak bardzo mocno kontrolowane. Co jeszcze? No w szkołach, bo pytamy o szkołę? Czy ogólnie?
Bardziej chyba pytam o młodzież i o to, jak oni postrzegają świat. No.
Oni pragną tej wolności, to na pewno, bo my u nas w szkole często mamy rozmowy, czy tam nawet z paleniem papierosów. Podajemy im jakieś stare przykłady, że u nas były palarnie, ale że to nie było nic dobrego. Natomiast oni walczą o to i mówią, że właśnie to było dobre, że oni też by chcieli mieć tak, jak my mieliśmy.
Oni są pali zwykłe szlugi, czy to oni wejpują? Bo ja myślałem, że teraz młodzież to tam zwykłe szlugi nie pali, wejpują, ale wejpują tak, ale na
no to okay. I to, ale głównie wejpują, tak. No ale oni chcą robić to w szkole. No ja też pamiętam, że u nas fakt, że nie w szkole, chociaż nauczyciel, z którym pracuję, no to opowiadał, że w szkole było wydzielone miejsce.
No ja w mojej podstawówce koło sali od techniki była normalnie palarnia. Taka, że tam siekierę można było zawiesić, nie?
Widzisz, ja takich rzeczy nie pamiętam. Nie jestem młodsza. U nas było za szkołą, no ale wszyscy nauczyciele wiedzieli, że to jest takie miejsce, gdzie tam wszyscy chodzą palić.
Znaczy nie, no ja mówię o palarni dla nauczycieli, nie dla uczniów.
A to nie, to ja mówię dla uczniów.
Nie, nie, palarnie dla uczniów to w życiu czegoś takiego nie widziałem i to w ogóle szok, gdyby
nie,
było.
Były takie rzeczy.
Nie, ale chodzi o to, że jak, wiesz, jeżeli słucha teraz nas jakiś młody człowiek, to może być dla niego troszeczkę szokujące, że w szkole była palarnia dla nauczycieli i normalnie obok... U nas w podstawówce to akurat było tak, że była taka wnęka, się schodziło w dół po takich schodkach i tam była tylko jedna sala, sala od techniki i właśnie ta palarnia, nie? Ale tam tak śmierdziało przecież jak... A jeżeli tam, wiesz, no tam no, uczniowie za bardzo nie mogli wchodzić, ale czasem szukałeś jakiegoś nauczyciela i tam wsadziłeś głowę. Autentycznie można by powiesić siekierę, ona by została w powietrzu, nie? W tym dymie, nie?
To u nas palili w pokoju nauczycielskim. Także jak się szło po nauczyciela jakiegoś...
Niewyobrażalne znaczy, dzisiaj,
w szkole,
nie?
Jak ja chodziłam teraz, nie, oczywiście.
No przecież jak chodziliśmy... Tak. Nawet kurczę, nie my, no my to już na styku, ale na przykład jakieś no, pokolenie, nie wiem, naszych rodzeństwa czy coś takiego, to no to normalnie się paliło w pubach, w klubach i tak
oczywiście.
Dalej. Wracałeś...
Nie, no my to też chyba.
No my jeszcze też. Tak. No my byliśmy na tej... Wtedy, tak. Kiedy... Zabronili już tego, nie?
W samolocie, wszędzie palili.
Tak, przecież. Normalnie to, że szedłeś na miasto, to wiedziałeś, że wrócisz do domu i wrzucasz to wszystko natychmiast do pralki, bo i myjesz głowę, bo śmierdzisz po prostu, nie? I to brałeś w koszty wyjścia na miasto. A nagle się okazało, że można bez.
To prawda.
Dobra, powiedziałaś mi jeszcze kiedyś, że o wojsku myślałaś.
Przez chwilę tak.
Już nie?
Nie wiem.
Okej. Okay. Ty zawsze jakoś masz dużo pomysłów na siebie, nie?
Tak, dużo pomysłów, może trochę za dużo.
Lepiej mieć opcję, nie? Dobra, Madzia. Ja ostatnio taki też mam zwyczaj, że pod koniec zwykle pytam o jakąś polecajkę, taką kulturalną. Co ostatnio, nie wiem, film oglądałaś, fajny serial, albo książkę czytałaś, albo...
Polecam książkę Szoguna, a teraz jest film. Ja czytałam ją 12 lat temu.
W sensie tego klasycznego Szoguna Jamesa Clavella?
Tak, okay. Czytałeś?
Nie czytałem Szoguna, czytałem Taipan, tego autora. O, to jest taki handlowy trochę bardziej. O Hongkongu, Brytyjczykach i tak dalej. I był świetny, więc Szczuguna w sumie chętnie też bym przeczytał, bo no styl bardzo pisarski polecam. Bardzo dobry.
Tak, bardzo, bardzo polecam, ale teraz wyszedł też serial na Disneyu, też właśnie Szogun. Pewnie obejrzę, chyba nawet jeden odcinek zaczęłam. To na pewno polecam. No i polecam, ostatnio oglądamy z Tomkiem Rekruta na Netflixie. O policji, ścigają przestępców, akcja się toczy w Los Angeles, także też bardzo przyjemny.
Dobrze, czyli odmóżdżasz potreningowy, tak. Rekrut.
No i Wojtka Chmielarza jeszcze. Oczywiście.
Nie, naprawdę, jakby ta seria, nie czytałem, szczerze mówiąc, jego kryminałów. Ja w lipcu mnie zawsze bierze, latem mnie bierze na kryminały. Jakoś taki zwyczaj z czasów, kiedy jeździłem jeszcze na wakacje do Giżycka i ciotka miała półkę kryminałów i wtedy się czytało kryminały. No. Więc podejrzewam, że w lipcu mógłbym sobie nadrobić, ale czytałem te dwie części Bezimienną, to jest Prosta sprawa, Dług honorowy. I te dwie czytałem i teraz jest właśnie ta trzecia, Zwykła przyzwoitość, której jeszcze nie przeczytałem, jest na mojej liście. To są naprawdę dobre książki.
Bardzo
to
dobre.
To się świetnie czyta.
Dług honorowy to jest z liściami konopi, tak?
Wiesz co, ja mam na Kindlu czytam, więc nawet graficznie za bardzo nie wiem, jak wygląda. To jest ta historia z tą miejscowości Czarne? Wilki?
Tak, tak. O, to mi się najbardziej chyba podobała.
Tak?
Ta pierwsza.
To jest druga część.
Nie, z liściami konopi to jest ta... Nie masz ten...
Nie mam, możemy wygooglować, ale...
Bo to było bardzo dobre.
Bo Prosta sprawa to było z tym biznesmenem z Wybrzeża, a Dług honorowy był z tą małą miejscowością gdzieś tam w górach i taką małą społecznością i tajemnicą, która tam jest.
O, jak mi się
jest.
To podobało, tak.
No,
ja to nie wiem, czy ja tego w jeden wieczór nie przeczytałam. Usiadłam i non-stop. Także to było super.
A trzecia część Zwykła przyzwoitość, z tego co wiem, to jest w takim w miarę modnym temacie wywłaszczeń mieszkaniowych i fliperów, deweloperów, czyścicieli kamienic. I
Też bardzo dobre.
Klimat, tak.
Nie no, Wojtek fajnie pisze.
Tak, ja mu nawet napisałem, że moim zdaniem stawiam wyżej tą serię niż te od Relichu. On mi bardzo skromnie powiedział, że on nie, bo on uważa, że te od Relichu są lepsze i są naprawdę świetne. Znaczy też są warte przeczytania, ale mi naprawdę się, znaczy obie mi się podobają, ale ta Bezimiennym ma naprawdę dobry klimat i właśnie to, że Wojtek ma takie zrozumienie, znaczy oni obaj mają zrozumienie jakby sztuk walki i...
Czy Wojtek trenuje jeszcze tajski?
Tak?
Tak, tak.
No to się w ogóle już spina wszystko, nie?
On pisał wcześniej te książki, które pisał, no to w trakcie treningów tajskiego. On trenuje już jakiś czasem.
No,
także...
no to super.
Także stąd pewnie takie dobre opisy.
A Kuba Ćwiek, który tego pisał do Relicha, się przyjaźni z Maćkiem Linkę, z Lobo.
Znaczy, bo podobno Maciek Linkę polecił mnie Wojtkowi, właśnie.
O, wszystko zostaje w rodzinie, nie? Z Maćkiem też czekam, aż on przyjedzie ze swoim stand-upem gdzieś tutaj bliżej Trójmiasta i na pewno nagrywamy i to myślę będzie bardzo ciekawy podcast, nie? I to będę musiał wręcz selekcjonować tematy, nie? Mam nadzieję, że po prostu sobie popłyniemy fajnie, bo gdzieś Linkę Gold Team to też jest kawał przecież historii.
Pewnie.
W tej chwili jest już tak troszeczkę może z boku, no ale kiedyś był na pierwszej linii razem z berserkerami, nie?
Tak.
No dobrze, polecajki mamy i kończymy i chwila dla ciebie na majku, co byś tam chciała światu przekazać.
Czekaj, co ja mogę chcieć powiedzieć światu? Nie mam czegoś takiego.
To niedobrze.
Ja już nie chcę nic mówić światu.
Dlaczego? Każdy powinien głosić jakąś tam dobrą nowinę, nie? Ewangelizować.
To mogę. Nie, naprawdę. No co mogę powiedzieć? Nie lubię takich, wiesz, motywacyjnych, rób tak.
No nie musisz, możesz powiedzieć pijcie mleko, albo nie pijcie mleka, bo jest niezdrowe. Nie, ty pijesz mleko.
Pijcie premium rosę.
Mam jeszcze w lodówce ten z imbirem, taleczkę od ciebie.
To strzelił sobie bardzo zdrowo.
Dobrze, strzelimy sobie szota
imbirowego.
No. Dobra. Super, super było, że udało nam się. Fajnie, że teraz jesteś co jakiś czas w Gdańsku, także super.
Też bardzo się cieszę, tym bardziej, że Złomiarz to dla mnie ważne miejsce, bo też tam w sumie zobaczyłam takie inne jiu-jitsu. W Złomiarzu wcześniej trenowałam w berserkerach i przyjechałam do Złomiarza, także poczułam bardzo, bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o jiu-jitsu. I jest to dla mnie takie sentymentalne miejsce, bardzo.
This is what we do. Dobra, super. Dzięki i pozdro.
Dzięki.
Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTubie. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.